Ja i szczęść Boże, kłaniam się Państwu słowniku. Mam nadzieję, że będę w stanie spokojnie, to po pierwsze, i w miarę obiektywnie, po drugie, podejść do tego materiału, czyli do tego, co napisała na swojej stronie, co opublikowała na swojej stronie ambasada Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie. A zacznę od komentarz do tego materiału, zacznę od bardzo znamiennej rzeczy. Otóż rzecz się dzieje w Warszawie, czyli w Polsce, czyli w Europie Środkowo-Wschodniej, która była ciężko doświadczona przez setki lat ruskiej okupacji. I to jest bardzo ważne, co powiedziałem. Natomiast ambasada pisze, iż 25 lutego minister spraw zagranicznych Wardzi odbył rozmowę telefoniczną z brytyjską ministrem spraw zagranicznych, z wysokim przedstawicielem Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i doradcą prezydenta Francji, dotyczącą, koncentrując się na głębokiej wymianie poglądów na temat sytuacji na Ukrainie. A proszę Państwa, czy Wielka Brytania leży w Europie Środkowo-Wschodniej? Nie. Czy Bruksela leży w Europie Środkowo-Wschodniej? Nie. Czy Francja, leży w Europie Środkowo-Wschodniej? Nie. Więc pan minister spraw zagranicznych Chin rozmawiał z ludźmi bardzo ważnymi oczywiście w Europie, ale w ogóle pominął Litwę, Łotwę, Estonię, Polskę, Czechy, przepraszam, Słowację, Rumunię, Węgry. Czyli kraje, które ciężko doświadczyły buta rosyjskiego w ciągu ostatnich kilkuset lat. Co to oznacza? Otóż oznacza to nie więcej, tylko tyle, iż chiński minister spraw zagranicznych rozmawiał o sprawach Europy Środkowo-Wschodniej ze śmieciami z Europy Zachodniej. No? Dobra? Znaczy, nie, mnie się to bardzo nie podoba, albo jeszcze bardziej. Ja powiedziałem, tysiące razy mówię, jestem Chińczykiem i jestem Polakiem. I nie pozwolę jako Polak i nie pozwolę jako Chińczyk, nie pozwolę jako Polak abstrahować od naszego stanowiska, od Polski, od polskiego sposobu widzenia najbliższych sąsiadów. I jako Chińczyk nie pozwolę również na to panu ministrowi, z całym szacunkiem, panu Wangowi, na to, aby ponad naszymi głowami rozmawiał z gównianymi ludźmi z Zachodu, którzy nie mają zielonego pojęcia o naszych sprawach. Zielonego pojęcia. Nie wspomniałem tutaj o Ukrainie oczywiście, że w ogóle nawet nie wspomniał o Ukrainie. Znaczy o konsultacji z Ukrainą, rozmawiając z Zachodem. No ale powiedzmy sobie, Ukraina to nie jest mój kraj, natomiast moja bajka, natomiast wymienione przeze mnie kraje Europy Środkowo-Wschodniej, to jest już moja bajka. I to tyle, jeśli chodzi o ten wstęp. A proszę Państwa, strona chińska opowiada się za poszanowaniem i ochroną suwerenności. Ten punkt pierwszy. Otóż ja zdaję sobie sprawę doskonale, albo jeszcze lepiej, zdaję sobie sprawę z tego, że co chciał osiągnąć pan Wang Yi. A on chciał doprowadzić do sytuacji, w której w przyszłości, bo Chińczycy zawsze myślą o przyszłości, a chińscy notable, chińscy urzędnicy, a żeby w przyszłości, być może niedalekiej, mam nadzieję niedalekiej, w przyszłości, kiedy Tajwan zostanie inkorporowany wreszcie do Chin i będzie częścią składową Chin, żeby podobne sankcje nie uderzyły w Tajwan. Ja już wcześniej o tym mówiłem, chyba dzisiaj, nawet dzisiaj. Więc tylko powtórzę tak w skrócie, że nie ma co porównywać sytuacji Ukrainy najechanej przez Rusów, przez barbarzyństwo ruskie, znaczy barbarzyńców ukraińskich najechanych przez barbarzyńców ruskich. Nie ma co tego porównywać w kontekście inkorporacji Tajwanu, przyszłej, mam nadzieję, i rychłej, inkorporacji Tajwanu do Chin. Wreszcie po tym długim czasie od 1949 roku. Więc w ogóle nie ma sensu. Nie ma sensu porównywać tych dwóch spraw. Ale jednak to się jakby przynajmniej w mojej głowie narzuca. Teraz punkt drugi. Chiny opowiadają się za wspólną, wszechstronną, opartą na współpracy, zrównoważoną koncepcję bezpieczeństwa. Czyli bezpieczeństwo, ta zrównoważona koncepcja, to jest taka. Bezpieczeństwo jednego kraju nie może być zagwarantowane kosztem bezpieczeństwa innych państw. A bezpieczeństwo regionalne nie może być zagwarantowane przez wzmacnianie lub rozszerzanie bloków wojskowych. I teraz tak. Rozłóżmy to zdanie na czynniki pierwsze. Otóż problem polega na tym, że bezpieczeństwo Polski może być zagwarantowane, bo musi być, a nie tylko bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, bezpieczeństwo Słowacji, Rumunii i Węgier, czy bezpieczeństwa naszych krajów, tych wymienionych w tej chwili, są mniej warte od bezpieczeństwa Rosji? Ja rozumiem, że są mniej warte dla pana Yanga, dla polityki zagranicznej Chińskiej Republiki Ludowej, współobecnej w tej chwili polityki zagranicznej, dlatego że te wszystkie wymienione przeze mnie państwa Europy Środkowo-Wschodniej i Północnej zresztą, chyba Finlandia, są mniej warte niż Rosja. Ja doskonale zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast to, że ja sobie zdaję sprawę z chińskiego punktu widzenia na bezpieczeństwo krajów Europy Środkowo-Wschodniej, to nie oznacza, że ja akceptuję. Jasne? Nie. Nie akceptuję. W żadnym przypadku nie akceptuję. I nie pozwolę na to, aby ktokolwiek frymarczył, takie stare, dobre, polskie słowo, którego oczywiście Chińczycy nie rozumieją, frymarczył polskim bezpieczeństwem. Albowiem do tego się to niestety sprowadza, ponieważ stwierdzenie, że bezpieczeństwo jednego państwa nie może być zagwarantowane kosztem bezpieczeństwa innych państw, nie. Nie. To nie tak to powinno zdanie wyglądać. Bezpieczeństwo jednego państwa kończy się tam, gdzie zaczyna się bezpieczeństwo innego państwa. To tak samo jak z wolnością. Moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność innego człowieka. Dokładnie tak samo jest z bezpieczeństwem. Nie ma coś za coś. Jeśli ja jako Polak uważam, że bezpieczeństwo mojej ojczyzny, pierwszej ojczyzny, czyli Polski, jest zagrożone przez Rosjan, to ja im na to nie pozwolę. I nigdy, nigdy na to, tym sukinsynom ruskim nigdy im na to nie pozwolę. Ani sukinsynom niemieckim. Ale to Rosjanie teraz są agresorami. Więc nigdy sukinsynom ruskim na to nie pozwolę, żeby bezpieczeństwo mojego państwa było w jakikolwiek zagrożone. Więc, tak jak powiedziałem, bezpieczeństwo jednego państwa wbrew temu, co stanowi to zdanie, a ten punkt, zdanie w tym punkcie drugim, bezpieczeństwo Polski zaczyna się tam, gdzie ono jest, ale kończy się tam, gdzie się zaczyna bezpieczeństwo na przykład Czech, na przykład Litwy, na przykład Białorusi, na przykład Rosji. Tak, ale również jest odwrotnie. Bezpieczeństwo Rosji kończy się tam, gdzie zaczyna się bezpieczeństwo Polski. Durne, wydurne, chińskie, kretyńskie, urzędnicze śmiecie. Nie rozumiecie tego. Ja rozumiem tego, żeby tego nie rozumieć. Więc spróbujcie to, kretyni, zrozumieć. A spróbujcie zrozumieć to, że tutaj wprawdzie jeszcze nie jest, nie ma mowy o Rosji, ale spróbujcie zrozumieć to, ten taki drobiazg, że i wiem o tym, że tego nie rozumiecie. Doskonale o tym wiem. Jako Chińczyk doskonale o tym wiem. A że nie rozumiecie, iż bezpieczeństwo takich małych państw jak Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, Finlandia, tam inne tego typu krajki, dla was jest zupełnie bez znaczenia, dlatego że Rosja ma dla was geostrategiczne znaczenie. Tak, tylko że nas to gówno obchodzi. Nas, Polaków, Finów, Łotyszy, Słowaków, Rumunów, gówno obchodzi, co wy myślicie. Wy albo macie dyplomację, która jest w stanie zrozumieć niuanse, które mają miejsce w relacjach między poszczególnymi państwami, w tym w Europie w tej chwili, a nie tylko w Europie, w Afryce, w Ameryce Południowej, wszędzie. Albo jesteście w stanie zrozumieć te niuanse, albo nauczcie się tego. Najprościej mówiąc, nauczcie się tego. Ja wielokrotnie miałem okazję w ciągu tych ostatnich 13 lat zajmowania się Chinami i 10 roku zajmowania się prowadzenia chińskim kanałem informacyjnym, miałem wielokrotnie okazję skonstatować, iż chińscy urzędasy, chińskie urzędasy, chińskie gówno urzędnicze, a w postaci na przykład właśnie takich kołków jak ci, którzy rezydują w Warszawie, to chińskie gówno urzędnicze jest jakby transmiterem żądań MSZ-u w Pekinie. Natomiast tak być nie powinno. Owszem, ambasada chińska w Warszawie powinna być wyrazicielem interesów chińskich. Natomiast jeśli interesy naszego sąsiada są rozbieżne z naszymi interesami polskimi, to na przykład polskimi, no to powinniście to wziąć pod uwagę. Powinniście sformułować, powinniście w jakiś sposób nalegać na to, na MSZ w Pekinie, aby ten globalny, znaczy może nie globalny, a sposób widzenia spraw europejskich widzianych przez Pekin został rozmieniony na drobne. Czy pokazane zostały te szczegóły, które dla nas, powtarzam jeszcze raz, tych nas, Polaków, Litwinów, Łotyszy, Finów, Słowaków, Węgrów, które dla nas są ważne, ponieważ to one stanowią o naszej tożsamości kołki mandaryńskie. Więc kołki mandaryńskie. Teraz zwracam się do kołków mandaryńskich. Przez 2000 lat byliście uwięzieni w swoim państwie środka. Przez pierwsze 1000 lat obecnego, znaczy po zerowym roku, rozwijaliście się pięknie. Teraz jesteście tylko syłkowym elementem tego, co było w dynastii Tang. Że nie wspomnę już nawet o znacznie wcześniejszych okresach. Jesteście syłkowym okresem. Natomiast wam, kołkom mandaryńskim, pomandaryńskim, postmandaryńskim, wydaje się, że macie jakąś tajemną wiedzę. Nie. Wasz problem polega na tym, że byliście przez te kilka tysięcy lat uwięzieni mentalnie w swoim kraju. I nagle w ciągu ostatnich 30 lat wypuszczono was na wolność. Wypuszczono was na zewnątrz. I wy tej zewnętrzności zupełnie kołki urzędnicze chińskie nie rozumiecie. Nie dociera do was to, wy palanty nędzne. Tak, przepraszam, ale zdenerwowałem się, więc muszę przerwać. To jest tylko część, kolejna część, ale jednak mimo wszystko część tego, co chciałem powiedzieć. Będę się w dalszym ciągu znęcał nad tym artykułem i zapraszam Państwa do słuchania. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.